Radio Kraków.
A tak zapowiadaliśmy dzisiaj, że będziemy rozmawiać o festiwalu Camera Image w Toruniu, ale będziemy rozmawiać o tym festiwalu w kontekście filmu, który będzie tam pokazywany w sekcji pokazów kina dokumentalnego, a film nosi tytuł Mieczysław Jachoda, sztukmistrz z Krakowa. Jest ze mną reżyser tego filmu, Wiktor Skrzynecki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Sztukmistrz z Krakowa, a więc mamy tutaj wątek w tytule lokalny, a ja jako, że się z Krakowa łączę, to chciałem zapytać właśnie o tego Mieczysława Jachodę w kontekście Krakowa, bo urodzony właśnie w tym mieście, prawda?
Tak, to urodzony jest w tym mieście, a sztukmistrzem nazwał go sam Tadeusz Konwicki z jakiejś tam okazji. I to chyba bardzo trafne określenie tej postaci artysty. Z Krakowa, bo jego rodzina była tam od XIX wieku. To czeska rodzina. Ja tego w filmie nie za bardzo do początków jego bytności, rodziny w Krakowie opowiadałem, bo gdzieś tam byłem ograniczony w czasie, ale to jest rodzina bardzo ciekawa. Jego dziadek był wysokim oficerem armii austriackiej, dzięki czemu zresztą został mianowany predykat, dostał Lubomir, czyli szlachecki predykat. Ale głównie rodzina zajmowała się biznesem, bo posiadali fabrykę tutek papierosowych. Polonia to się na początku nazywało, a potem to się przekształciło, powiększyło na większą fabrykę, zjednoczenie fabryk tutek i bibułek herbowo, co bardzo było interesujące. Natomiast jego stryj był mistrzem introligatorskim, zdobywającym wiele, wiele nagród na arenie międzynarodowej i do tej pory miasto Kraków szczyci się tym nazwiskiem i jego osiągnięciami, chociażby można to obejrzeć w Muzeum Krakowa. Czyli rodzina rzeczywiście krakowska, stara, no i po pierwsze jeszcze od strony filmowej, znaczy nie tyle po pierwsze, ale od strony filmowej ważne było to, że zaczął się kształcić jako filmowiec właśnie w Krakowie, bo istniało coś takiego zaraz po wojnie, jak kurs przygotowania filmowego, znakomicie prowadzonego przez w owym czasie zestaw naukowców właściwie pierwszej wody, którzy w Polsce istnieli, czy jak Ingarden, czy jak powiedzmy Tatarkiewicz, rysunku Uniechowski uczył, no, czyli to coś było wyśmienitego. No, szkołę tę zakładał Woll i Antoni Bogdziewicz, no to też nazwiska, które już się przed wojną mocno zaznaczyły w polskiej kinematografii. No może nie aż tak bardzo, ale to już Woll przyszedł z armią, a Bogdziewicz był szefem placówki fotograficznej w Powstaniu Warszawskim. No to samo siebie dawało jakąś pozycję i szacunek dla tego człowieka. Zetknął się w tej początkowej fazie nauczania z Wojciechem Hasem, ze Skarżyńskim, z Indią Mindicz i wieloma innymi osobami, dzięki czemu jakby był osadzony w środowisku artystycznym, które się brało zresztą z jeszcze ciekawszej sytuacji, bo te wymienione postacie studiowały w czasie okupacji również w Krakowie Stadtlische Kunstweber Schule w Krakau prowadzonych przez Niemców. No to dość ciekawe było. w każdym razie podstawy miał wyśmienite i środowiskowe, i zawodowe. No, czyli w momencie, kiedy przyszedł do szkoły filmowej w Łodzi, właściwie już był w jakiś sposób ukształtowanym operatorem, filmowcem. Ja tego w filmie w zasadzie, w tej wczesnej, to się nazywa potocznie prefilmówki, nie umieściłem, ponieważ to już jakby mi się nie mieściło w tym ograniczeniu czasowym, które miałem dla filmu. Ale to jakby przebija, bo w wielu rzeczach, to znaczy nie mówię o szczegółach, bo w filmie tego nie ma, akurat to, co opowiedziałem w tej chwili, ale to miało swoje konsekwencje i to gdzieś się cały czas przewija w różnych wspomnieniach.
No tak, no to Kraków z jednej strony, ale mówimy, że właśnie później wyjazd z Krakowa, no i Łódź. Tutaj możemy sobie powiedzieć, że Mieczysław Jachoda no do dzisiaj uchodzi za jednego z najwybitniejszych autorów zdjęć filmowych w Polsce, wspomniany Wojciech Jerzy Has, ale również miał okazję być autorem zdjęć do filmów Tadeusza Konwickiego czy do Krzyżaków Aleksandra Forda. Pan o tym wszystkim w filmie opowiada. Te filmy również się pojawiają, pojawiają się ich fragmenty. Jest mowa o tym, no właśnie, jak innowacyjnych też technik Jachoda używał i myślę, że o tym sobie też możemy troszkę opowiedzieć, ale mnie ciekawi jeszcze jedna sprawa, a mianowicie, czy pan miał okazję Mieczysława Jachodę w ogóle poznać?
Tak. Nie byłem jego wychowankiem, ale zetknąłem się z nim w szkole filmowej i również stykałem się później prywatnie. Może niezbyt blisko, przelotnie raczej, ale znałem go oczywiście i jak robiłem, bo robiłem kiedyś film o Jerzym Skarżyńskim, to zaproponowałem Jachodzie, żeby wystąpił w tym filmie. Nic nie wiedziałem o jego jakby konfliktach osobistych dotyczących żony Skarżyńskiego, a wtedy i Jagoda bez żadnego problemu się zgodził. No, niestety nie wykorzystałem tej szansy, ponieważ jak zacząłem film ze Skarżyńskim, okazało się, że jest to postać tak bogata i tak emocjonalna i pasjonująca, że właściwie zakrywał, jak to się nazywa potocznie, ekran. Znaczy już nikogo więcej nie dało się wpuścić na ten ekran, ponieważ sam Skarżyński. Ale to było takie spotkanie, ja miałem zawsze wyrzuty sumienia, że zaczepiłem tego Jachodę, zresztą w autobusie. On natychmiast zareagował pozytywnie i właściwie jak przyszedł moment, właśnie okazja, żebym zrobił film o Jachodzie, to nie miałem wątpliwości, że jestem mu to dłużny.
No dobrze, to porozmawiajmy też o Jachodzie jako właśnie autorze niezwykłych zdjęć. Mówi się, że był pionierem wielu nowych technik. No i mówiliśmy o jego początkach, właśnie Kraków, następnie Łódź i pan tu cofa się aż do początku lat 50. w tym filmie, by pokazać również, no właśnie, to jak Jachoda zaczynał, a już wówczas, można powiedzieć, zaczynał no, spektakularnie, czy obrazami, które chyba były czymś absolutnie niezwykłym na tle całego polskiego kina. No właśnie, to może ogólne pytanie i takie bardzo szerokie, ale no właśnie, co Jachoda miał takiego w tym swoim oku, w tym swoim widzeniu, że te filmy do dzisiaj po prostu no, robią wrażenie, mimo że pół wieku później, ponad pół wieku później je oglądamy?
Znaczy, odpowiedź jest jakby prosta, bo talent miał oczywiście, ale to się nie od razu przejawiało. Aczkolwiek Sylwester Chęciński, opowiadając, jak zetknął się z pierwszym filmem, który robił Has z Jachodą Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli no jakby takiej mniej znanej wytwórni, to krótkometrażowy film i właściwie dla dzieci przeznaczony, to był Karmnik Jankowy, zauroczył się obrazowaniem, czyli czymś takim widzeniem paru rzeczy, których inni nie dostrzegali i było to ponad daną normę w danym czasie, bo są jakieś mody, jakoś się tam fotografuje, powiedzmy, czy statycznie, czy no, jakieś takie są przeróżne w danym czasie przyjęte reguły, prawda? I tutaj te reguły zostały zupełnie, no nie przerwane, ale może wzbogacane w przeróżny sposób. I nagle z takiego prostego filmu okazuje się, że można wydobyć obrazem, poezję, bo on opowiadał, współtworzył obrazem. I to była właśnie zasadnicza sprawa, dlaczego reżyserzy zwrócili na niego uwagę, a szczególnie Wojciech Has, że po prostu dodawał do treści, do dialogu, do scenariusza coś dodatkowego, coś opowiadał głębiej znacznie niż można to by było napisać w powieści na przykład.
No i tych filmów z Hasem było sporo. W kontekście Jachody się mówi, że no właśnie, to był niezwykły duet. I tutaj mówi się głównie w kontekście tej współpracy z Wojciechem Jerzym Hasem. No taki film, który na pewno gdzieś został zapisany na kartach historii polskiego kina, to Pętla z roku 57, jeżeli się nie mylę, i znalazłem taki cytat z samego Jachody, który o tym filmie mówił. To Życie Warszawy, 98 rok, i on wspominał ten film tak. Wydawać by się mogło, że film oparty na tej prozie, czyli prozie Marka Chłaski, będzie także w swojej formie plastycznej bardzo realistyczny. Tak się jednak nie stało, bo świat Hasa jest inny, specyficzny, nie ma w nim miejsca na formy brutalne. Ten świat sytuuje się na pograniczu fantasmagorii. Tekst Chłaski został poddany przez reżysera przy mojej pomocy przetworzeniu. Wykreowaliśmy własną, upoetyzowaną rzeczywistość. Mimo to Pętla w oczach ówczesnych decydentów uchodziła za tak zwany czarny film z uwagi na swój pesymizm. Miała problemy z wejściem na ekrany. Odejście od realizmu widać nawet na ścianach tego dziwnego wnętrza. Nie są gładkie, lecz chropowate, gruboziarniste. Dzięki specjalnemu oświetleniu udało mi się pokazać tę fakturę, a za oknem nieustannie padał deszcz, który po podświetleniu tworzył na ścianach i twarzach ludzkich ruchome odblaski. No to taki krótki cytat z Mieczysława Jachody. To jest chyba, no to jest niezwykły film po dziś dzień.
Tak, zdecydowanie. I właśnie wspomniał pan o deszczu. Deszcz był istotny. Rzeczywiście deszcz tworzył jakąś dodatkową atmosferę w dekoracji. Nie oczywiście dźwiękiem, ale obrazem. To było ciągłe, zmieniające się światło w taki delikatny sposób, prawie że nieuważany, ale dający niepokój. A niepokój był najważniejszą jakby częścią tego filmu, bardzo trudny do uzyskania, bo tam przecież nie ma żadnych, to nie jest thriller, a jednak niepokój jest cały czas. Tam dużo ciekawych rzeczy było w Pętli, oczywiście, już nie mówię o samym końcowym obrazie, kiedy on popełnia samobójstwo, ale Jachoda tam użył bardzo ciekawej rzeczy, że opowiadał bardzo często w nielicznych wypadkach, kiedy bohater znajdował się na ulicy, że zawsze pokazywał go albo w pustej przestrzeni miasta, albo jakiś poprzez jakichś ludzi. Zdarzało się, że nawet trzymających jakieś ciężkie maszyny do robienia chodnika, czy tam utwardzania ziemi, które burczały, i one były na pierwszym planie, a bohater był z tyłu. To dawało jakoś też takie wrażenie, że on jest taki osaczony cały czas. On nigdy nie jest właściwie, nie może być sobą.
Ale
to był pomysł Jachody, to nie był Hasa.
Ale tutaj Pojawia się też wiele anegdot z planu tego filmu i pan przytacza taką anegdotę, nie wiem czy nazwać to konfliktem, ale jakiegoś takiego mini spięcia pomiędzy Jachodą a Gustawem Holubkiem, który wówczas otrzymał główną rolę w tym filmie. No i tutaj takie teatralne przygotowanie, wykształcenie, no i doświadczenie Holubka jakoś Jachodzie chyba się nie podobało na pierwszy rzut oka, prawda?
Zdecydowanie mu się nie podobało. Przyzwyczajony do jednak filmowego grania, jak zobaczył Holubka, który bardzo wyraziście i mocno zaznacza wszystkie stany emocjonalne, to przeraził się, myślał, że to już jest najgorszy z możliwych kandydatów i dał temu wyraz, nawet powiedział do Holubka coś nieprzyjemnego. Na szczęście Has był innego zdania, bo oczywiście też widział, że on przegrywa, jakby, to tak się potocznie nazywa, ale widział w nim jakiś potencjał olbrzymi, którego Jachoda w tym momencie nie dostrzegł. I nawet, że tak powiem, mieli maleńki konflikt na tym punkcie, ale oczywiście wszystko się dobrze skończyło, się potem okazało, że to niebywała kreacja, wspaniała, bardzo dogłębna. Zaprzyjaźnili się po tym filmie Jachoda i Holubek i to zostało do końca życia.
No, bo pan też wspomina i przed tym nie ucieka, że Jachoda mógł być takim człowiekiem trudnym we współpracy. Zapewne jak każdy wizjoner i artysta o tak wyrazistej wizji, ale tam też padają takie wspomnienia, że niektórzy sobie od Jachody przerwy robili, żeby jakoś wrócić do siebie.
Tak, tak. Jachoda uchodzi za człowieka na tyle trudnego, że właściwie rok po roku to by się nie dało z nim pracować. To trzeba było zrobić dużą przerwę. To już po pierwszym swoim filmie Po zimowym zmierzchu z Lenartowiczem Lenartowicz musiał odpocząć po prostu Jachody, ale rezultaty zdjęciowe są wspaniałe. I mimo że to jak w filmie to jest, że Alexander Ford, który bardzo negatywnie jakby ocenił film Lenartowicza na kolaudacji, to jednak sięgnął po Jachodę, żeby zrobić Krzyżaków z nim. Film arcytrudny w Polsce, bo wymagający zupełnie nowych środków i nowej techniki, jakiej nikt nie znał po pierwsze tutaj. No nie było takiej możliwości, pracowało się dość starymi kamerami, które już właściwie wychodziły z użycia. Właściwie polska kinematografia to głównie czerpała z dawnych zasobów niemieckich, które żeśmy przejęli, ale to były już kamery z lat 40. I nagle taki film, który ma być widowiskowy, który ma na 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, ma pójść w świat, bo to wymagało to jakby propaganda ludowego państwa polskiego w owym czasie. I powierzono to, znaczy Ford powierzył to właśnie Jachodzie. I Jachoda musiał się tego nauczyć. Nie było innej rady.
To
po pierwsze inną taśmę, czyli bo film kręcony był na Eastman Kodaku, którego u nas w ogóle się nie znało. U nas się pracowało na filmach orłowskich w kolorze, bo to kolor jeszcze, a barwnych filmów w Polsce prawie że nie było w owym czasie. Czyli na szczęście ten Eastman Color był bardziej czuły niż Orwo i to dawało pewne szanse, no ale to też jeszcze nie były te taśmy, które są dzisiaj. Ale to jest jedna tylko z rzeczy, druga rzecz to jest panoramiczny obraz. Jak go uzyskać, no to było niewiele właściwie w owym czasie znanych metod. Przede wszystkim była jedna, która nadawała się ewentualnie do adaptacji w Polsce, czyli nasadki anamorfotyczne. Taki skomplikowany system połączonych obiektywów, który potem dawał ten obraz wydłużono-panoramiczny o innej szerokości ekranu, znaczy inna szerokość, inna wysokość niż normalnie. Dawał rzeczywiście taki panoramiczny obraz. Ale to wszystko trzeba było przećwiczyć, poznać. On nawet przed tym filmem Krzyżacy zrobił ze Stanisławem Jędryką specjalnie tą techniką taki film Stadion, żeby traktując to jako ćwiczenie. Ćwiczenie, żeby można było się nie omylić potem, jak ma się parę tysięcy ludzi na planie.
To jest też bardzo ciekawe w kontekście Jahody, że był on no, z jednej strony wybitnym operatorem, ale był chyba też pasjonatem i człowiekiem no, głęboko zainteresowanym w ogóle tym, co dzieje się zapewne na świecie i tym, no właśnie, jakich technik się używa na świecie. No bo to pojawiało się również, myślę, i wybrzmiewało w kolejnych filmach, bo mówimy o Krzyżakach, którzy oczywiście przeszli do historii polskiego kina, ale myśląc o filmie Rękopis znaleziony w Saragosie, to można powiedzieć nawet więcej, że to jest film, który przeszedł do historii nie tylko polskiego, ale światowego kina.
Nie ma wątpliwości. Tak, to wielki film. Ale czy to polegało na technice? Nie sądzę. To polegało na zbitce paru talentów, o tak bym to nazwał. Właśnie Hasa, Jerzego Wojciecha, Jahody i Jerzego Skarżyńskiego i Lidii Mintic. Po prostu takiej scenografii i takiego myślenia opowiadania obrazem. No chyba, no nie wiem, nie chciałbym jakby pomniejszać takich operatorów jak Wójcicha czy Lipmana, bo to oni też podobnymi formami się operowali, czyli obrazem, który uzupełnia lub w ogóle buduje obraz, wnętrze człowieka. Natomiast tutaj się udało, no co coś niebywałego, stworzyć taki świat, który nie istnieje, a jest on przytłaczający, dominujący, wciągający, oniryczny właściwie. Nie wiemy, czy to jest cały czas, czy coś się dzieje naprawdę, czy śnimy. No i to było to majstersztyk w połączeniu właśnie z tych wszystkich dziedzin, czyli scenografii, kostiumu, obrazu, no i gry aktorskiej prowadzonej przez Kata i wspaniałego Cybulskiego. Przede wszystkim, ale aktorów, ale.
Ale mówimy też o połączeniu i chciałem jeszcze porozmawiać przez chwilkę o tym połączeniu właśnie Has-Jahoda, bo to też chyba była wybuchowa mieszanka, pan też o tym wspomina, która no doprowadziła w zasadzie do tego, że Jahoda nie zrobił Sanatorium pod Klepsydrą, kolejnego no wielkiego filmu, o którym też w kontekście nie tylko polskiej, ale światowej kinematografii sporo się mówi i teraz możemy sobie gdybać, co by było, gdyby Jahoda ten film zrealizował.
No, niestety jest tak zawsze, że każdy reżyser szuka jeszcze innych rozwiązań. Ja myślę, że oczywiście oni się pokłócili przeddzień właściwie zrobienia Sanatorium pod Klepsydrą o wizję. No, ale takie rzeczy się zdarzają i można się jeszcze jakoś dogadać. Natomiast ja myślę, że Has miał już w głowie kogoś innego do robienia tego filmu, równie wspaniałego operatora, to nie ma wątpliwości, Witka Sobocińskiego, i chciał spróbować innego obrazowania po prostu. Czyli on już może myślał, że wyciągnął wszystko, co mógł z Jahody w sanatorium, w rękopisie, przepraszam, znalezionym w Saragosie. Natomiast do sanatorium chciał nowej formy, nowego obrazowania. Tak mi się wydaje, bo nie sądzę, żeby tylko ta jedna kłótnia, która tam pomiędzy nimi była decydująca. Chciał spróbować czegoś nowego i wyszło, że miał rację. niestety. To znaczy, nie żeby Jachoda źle zrobił, na pewno by zrobił ciekawie, ale na pewno inaczej.
Ale właśnie, mówimy też o tym inaczej i mówimy właśnie, że też sam Haas nie chciał pewnie się ograniczać do wyboru jednego operatora, ale Jachoda też był operatorem, który właśnie no, próbował różnych rzeczy. Już wspomnieliśmy filmy Haasa, wspomnieliśmy także Krzyżaków, ale no to nie jedyne filmy, nad którymi on pracował. No i tutaj w pana dokumencie to, no, też pojawiają się znamienite nazwiska Jerzy Gruza, Tadeusz Konwicki, więc to portfolio Jachody było naprawdę bardzo bogate i bardzo różnorodne.
Oczywiście. Wrócę do tego konfliktu z Haasem jeszcze na sekundę, znaczy uciekając do niego zaraz. Na pewno Haas chciał nowej formy i uważał, że Jachoda mu już czegoś takiego nie da. I wielu reżyserów uważało, że on jakby powtarza wiele rzeczy w swoich filmach, bo on robił dużo filmów. Popularny operator to niestety ma nadmiar pracy czasami. I miał pewne triki, jak chociażby pierwszy plan, który zawsze jakieś chwasty przed kamerą i tym podobne. No tak znany był z tego anegdotycznie omalże. I myślę, że jak Haas go nie wziął do sanatorium, to Jachoda chciał udowodnić, że jednak potrafi z duchem czasu i potrafi zrobić coś nowego plastycznie. I film z Konwickim, Jak daleko stąd, jak blisko, to jest idealnym dowodem na to, co mówię. On rzeczywiście wykroczył daleko poza sposób obrazowania, jaki do tej pory się było w filmie polskim i światowym używane. To był nagły zwrot, jak odszedł zupełnie w inny rejon i świetnie sobie poradził. To jest, myślę tutaj o bardzo ruchliwej kamerze, dynamicznej, transfokatorach. Transfokator to jest przy zmianie ogniskowej, która gwałtownie przybliża, oddala, o zmianie barwy. Barwy, która w jednym ujęciu potrafiła się dziesiątki razy zmienić. No to jest zupełnie inne obrazowanie. Tego jeszcze nie było. I on udowodnił, że potrafi. Z Jurkiem Gruzą to były innego typu, bo to jest... Jurek nie wymagał od niego takiej maestrii. Głównie to były seriale, Wojna domowa, powiedzmy, czy tam 40-latek. To jest zupełnie innego typu produkcja. I raczej chodziło o pewną sprawność i tutaj się świetnie dogadywali. Chociaż też czy obydwaj byli dość wybuchowi i łatwo było konflikty, ale to jest normalne.
No tak, tych konfliktów zapewne było więcej, ale na sam koniec chciałem też zapytać pana o takie dwie rzeczy. Z jednej strony o właśnie wspomnienie Jachody, tak jak pan rozmawiał no, z wieloma osobami, z wieloma ludźmi polskiego kina, też z bardzo wielu różnych pokoleń, chciałem zapytać właśnie o to, jak ten Jachoda jest do dzisiaj wspominany, a druga taka rzecz, o którą chciałem zapytać, to jego dziedzictwo, bo Bogdan Dziworski, też zresztą wybitny operator, na samym końcu filmu mówi, że to dziedzictwo w jakimś sensie może wracać, więc o to dziedzictwo, ale też o to wspomnienie chciałem jeszcze dopytać.
Wspomnienie się rodzi z tego, że ponieważ był też pedagogiem i to bardzo dobrym pedagogiem, w związku z czym wykształcił cały szereg wspaniałych operatorów i jak się potem okazało, nie tylko, bo na przykład Janek Cholubek został reżyserem, I wspomina z wielką czułością wszystko to, co chociaż go troszeczkę jakby dezawoluje poprzez to, że mówi, że to już nie ten czas. To jest za dużo szczegółów, za dużo precyzji, że dzisiaj nie ma czasu, żeby operator mógł tak bawić się, tak wyciągnąć powiedzmy portret kobiety, czy tam jakieś tam osoby, czy tła, to jest prawie, że niemożliwe, że nie można postawić 10 lamp z małymi światełkami tylko w tą stronę, że dzisiaj łatwiej postawić jakąś szeroko świecącą lampę, która oświetla pół miasta, prawda? Przesadzam oczywiście. Ale coś takiego się zrobiło przez szybkość, przez sprzęt, który się dzisiaj używa, czyli kamery, która jest zawieszana na w różnych sposób, na jakichś kranach, nie kranach, które można gdzieś tam wjeżdżać, przedłużać ramię, ściągać to ramię, Bóg wie co, zdejmować w trakcie biec i tak dalej, to światło, które by było punktowe, delikatne, tam tylko oku na przykład aktora, no to przecież by troszeczkę nie miało sensu. Dzisiaj się inaczej troszkę buduje, ale jak Dziworski zauważył, jest czegoś brak, że nagle właśnie tej subtelności, szczególnie przy filmie bardziej psychologicznym, gdzieś zabrakło i stąd może on mówił, że wraca się jakby do takiego obrazowania, które by było do głębi człowieka.
To na sam koniec jeszcze takie pytanie może już bezpośrednio do pana, bo ja oglądając ten pana dokument przypominałem sobie te wszystkie filmy, właśnie Pętle, właśnie Rękopis znaleziony w Saragosie, filmy, których też nie widziałem i tutaj Rafał Syska wspomina o filmie Szyfry Hasa, który jest takim filmem trochę zapomnianym. Nie wiem, czy pan ma w ogóle swój jakiś taki ukochany, ulubiony film, w którym to Jahoda, no właśnie, tworzył te zdjęcia. Nie wiem, czy jest taki film, który szczególnie panu gdzieś tam zapadł w pamięć, ze względu na właśnie tą maestrię Jahody.
Znaczy, ja bym powiedział, że przynajmniej trzy, bo trudno nie pochylić się na przykład nad Krzyżakami, którzy można powiedzieć, że to techniczny film, ale w 15 minut 160 ujęć, które tam na przykład w bitwie grunwaldzkiej jest użyte, to imponujące i to naprawdę szapowa. To, co zrobił w Rękopisie, to nikt tak nie... Kamera, która kończy się na jakichś czaszkach, żeby pokazać strach bohatera, no tego nie było nigdy w kinematografii, no to ukłon absolutny. A trzecim filmem to na pewno jest Konwickiego, Jak daleko stąd, jak blisko. To tak dynamiczny film, tak ciekawie opowiadany obrazem, że no, chyba bym te trzy filmy wymienił jako najistotniejsze.
No myślę...
I ulubione jednocześnie. Dzisiaj może to dziwić młodsze pokolenie, ale jak się dzisiaj ogląda Krzyżaków, to właściwie to jest współczesny amerykański film.
No tak, ja myślę, że.
Wszystkimi zaletami.
Myślę, że w wiele takich produkcji, gdyby powstały dzisiaj, byłyby wielkimi, wielkimi hitami. Myślę tutaj nie tylko o Krzyżakach, ale też o trylogii Sienkiewiczowskiej. Bo to jest jednak oparte na bohaterze, na bohaterach, na akcji i wiele się tam dzieje. To taki blockbuster, można powiedzieć.
Pięknie jest obrazowane. Niedużo gorzej. Oczywiście nie ma tej techniki, ale. Mimo wszystko.
Dokładnie. No a film Mieczysław Jahoda, Sztukmistrz z Krakowa, do zobaczenia w tym roku, między innymi na festiwalu Kamerimicz w Toruniu. My serdecznie zapraszamy, no i dziękujemy za tą naszą dzisiejszą rozmowę.
Znaczy, ja bym może jeszcze dopowiedział, że
oczywiście.
Film, nawet taki króciutki, dokumentalny, to nie robi nigdy jeden człowiek, czyli nie tylko ja, tylko cała plejada ludzi, którzy... pisali książki o Jahodzie, pracowali z nim i tak dalej. Czyli, no i inspirator, czyli Tomek Samosionek, który jakby namówił producenta, że to koniecznie trzeba zrobić taki film, i miał rację.
Wiktor Skrzynecki był naszym gościem, reżyser filmu Mieczysław Jahoda, Sztukmistrz z Krakowa.
Rozmów off Radia Kraków. możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off-On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.